Czente, jestem Nikodem. Witam w podcencie Nine Nartri, Cities and the Wealth of Nations, Jane Jacobs. To księga z pogranicza ekonomii, urbanistyki i krytyki polityki gospodarczej, wydana w formie eseistycznej analizy, a nie podrycznika akademickiego. Jacobs stawia w niej tez, czy podstawowy jednostk tworzyć dobrobyt nie jest państwo, lecz miasto, a dokładniej fywe, zróżnicowane i innowacyjne rodowisko miejskie. Zamiast opisywa gospodarka wyłącznie przez pryzmat wielkich modeli makroekonomicznych, autorka obserwuje, jak powstają miejsca pracy, jak rozwijają się branne i dlaczego jedne ośrodki rosną, a inne tracą znaczenie. Ważnym pojęciem jest tu zastępowanie importu lokalnej produkcji, czyli proces, w którym miasto zaczyna wytwarzać to, co wcześniej sprowadzało z zewnątrz. Księga ma charakter argumentacyjny i polemiczny. Dlatego jej celem jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o rozwoju gospodarczym, planowaniu i źródłach wzrostu. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, miasto jako właściwa jednostka analizy gospodarczej. Najważniejszym przesunięciem w tej księdze jest odrzucenie założenia. Gospodark naleny rozumie głównie na poziomie państwa. Jacobs uważa, że to miasta są realnymi silnikami wzrostu, bo właśnie tam powstają nowe firmy, specjalizacje, powiązania handlowe i miejsca pracy. Państwo może tworzyć ramy prawne, ale nie ono samo generuje codzienny mechanizm innowacji. Autorka pokazuje, że traktowanie kraju jako jednolitej całości zaciera ogromne różnice między regionami i prowadzi do błędnych wniosków. Dwie czkółki tego samego państwa mogą rozwijać się zupełnie inaczej, choć formalnie podlegają tym samym przepisom i walucie. W efekcie analiza narodowa bywa zbyt gruba, by uchwycić źródła wzrostu. Jacobs proponuje spojrzenie od dołu na przepływy między firmami, rynkami pracy i lokalnymi specjalizacjami. To właśnie miasto, a nie abstrakcyjna gospodarka narodowa, jest dla niej miejscem, w którym gospodarka naprawdę pracuje. Zastępowanie importu jako mechanizm rozwoju lokalnego, jednym z najbardziej wpływowych pojęć w księdze jest import kropla cement, czyli zastępowanie importu lokalnej produkcji. Jacobs opisuje proces, w którym miasto zaczyna samo wytwarzać dobra i usługi, które wcześniej musiało sprowadzać z zewnątrz. Nie chodzi tu o autarki ani zamykanie się na handel, lecz o dynamiczne uczenie się gospodarki. Gdy lokalni przedsiębiorcy przejmują produkcję dość importowanych towarów, powstają nowe kompetencje, rośnie zatrudnienie, a kolejne firmy korzystają z już istniejącej wiedzy i infrastruktury. Autorka podkreśla, że taki rozwój jest oddolny i praktyczny, bo wyrasta z realnych potrzeb mieszkańców oraz codziennego doświadczenia rynku. W jej ujęciu to niewielkie inwestycje planowane z góry, ale seria małych, stopniowych przekształceń tworzy trwały wzrost. Ten mechanizm pozwala też zrozumieć, dlaczego ronne miasta rozwijają się z ron prędkości. Tam, gdzie lokalna przedsiębiorczość jest wpływa, import replacement uruchamia kolejne fale specjalizacji i innowacji. Po trzecie, stagflacja i krytyka prostych teorii popytu. Jacobs poświęca dużo uwagi stagflacji, czyli sytuacji, w której bezrobocie i inflacja rosną jednocześnie. Dla klasycznej ekonomii, szczególnie tej opartej na prostych założeniach keynesowskich, jest to zjawisko niewygodne, bo podważa przekonanie, że słabszy popyt automatycznie prowadzi do spadku cen. Autorka pokazuje, że rzeczywistość gospodarcza jest bardziej złożona i nie da się jej dobrze opisać samym poziomem wydatków w skali państwa. W jej interpretacji stagnacja i inflacja mogą współistnieć, jeśli słabnie lokalne, źródła odnowy gospodarczej, a niektóre obszary tracą zdolność do tworzenia nowych gałęzi produkcji. To sprawia, że księga jest nie tylko diagnoz problemu, lecz taki krytyk modeli, które zbyt łatwo zakładają równowagę całej gospodarki. Jacobs nie buduje formalnej teorii matematycznej, lecz opiera się na obserwacji historycznej i porównaniu rosnych miast oraz regionów. Dzięki temu stagflacja staje się dla niej sygnałem, że gospodarka narodowa może wyglida na zdrowie w statystykach, a jednocześnie traci energię w konkretnych miejscach. Po czwarte, nierówne tempo rozwoju regionów i znaczenie różnorodności, księga mocno akcentuje fakt, że rozwój gospodarczy nie rozkłada się równomiernie. Jacobs przywołuje przykłady, w których jedne regiony lub miasta rad sądzą je lepiej od innych, mimo podobnych warunków politycznych czy finansowych. Taki obraz podważa myślenie o gospodarce jako o jednym wielkim organizmie, który reaguje jednakowo na te same bodźce. Autorka twierdzi, że przewag ma inne ośrodki, które syny bardziej zróżnicowane i mniej uzależnione od jednej branży. Różnorodność gospodarcza działa jak bufor, bo pozwala miastu przystosowywać się do zmian oraz wykorzystywał nowe okazje. Gdy gospodarka lokalna jest zbyt wyspecjalizowana, łatwiej popada w zastój. W tym sensie Jakob Switcher analiz ekonomiczny z urbanistyczny, bo różnorodność zawodów, usług i funkcji miejskich wzmacnia, tak jest zdolna do innowacji. To nie jest tylko opis rynku, ale to argument za miastami gęstymi, mieszanymi i otwartymi na wiele form aktywności. Taka struktura sprzyja tworzeniu nowych powizaj między ludźmi i przedsiębiorstwami. Na koniec ograniczenia centralnego planowania i lokalna wiedza mieszkańców. W tle całej księgi znajduje się krytyka centralizacji, zarówno w polityce gospodarczej. Jakob sugeruje, że jednolite narzędzia sterowania czysto nie uwzględniają lokalnych różnic między miastami. Jedna waluta, jedna polityka i jeden zestaw priorytetów mógł w praktyce pomagał jednemu obszarowi, a szkodzić innemu. Dlatego autorka z nieufności podchodzi do rozwiza narzucanych z gary, zwłaszcza jeśli ignoruje one konkretne potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Jej alternatyw jest wiedza lokalna, praktyczna i zakorzeniona w codziennym doświadczeniu. Mieszkańcy, którzy znają swoje miasto, potrafią lepiej ocenić, jakie działania wzmacniają lokalny gospodarek, a jakie jej osłabiają. Ta perspektywa nie oznacza całkowitego braku instytucji, lecz przesunięcie ciharu z planowania odgórnego na oddolne inteligencji społeczności. Dzięki temu księga staje się nie tylko analiz ekonomiczny, ale ten z obron miejskiej autonomii i praktycznego rozsytku w polityce publicznej. Podsumowując. Teaches and the Wealth of Nations warto czyta przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas gospodarka. Ale nie chcemy ograniczać się do podręcznikowych modeli państwa i wskaźników makroekonomicznych. Osób zajmujących się rozwojem regionalnym oraz dla czytelników, którzy chcą to lepiej zrozumieć, skąd naprawdę bierze się wzrost. Bo Jakobs konsekwentnie przenosi ciężar analizy z poziomu narodowego na poziom miasta i pokazuje, że lokalna różnorodność ma znaczenie fundamentalne. W porównaniu z wieloma księgami o ekonomii nie opiera się na abstrakcyjnym argonie ani na skomplikowanych modelach, lecz na obserwacji historycznej, przykładach i logicznym rozumowaniu. Dzięki temu jest zrozumiała, a zarazem intelektualnie wymagająca. Daje czytelnikowi narzędzia do mylenia o imporcie, produkcji, specjalizacji i planowaniu w sposób bardziej realistyczny. To jedna z tych księdzek, które nie tylko opisuje gospodarkę, ale zmienia im sami i definicję tego, gdzie i jak powstaje dobrobyt. Jeżeli chcesz nas wesprzeć, Jane Jacobs, możesz kupić księgę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księdzki daj zna, co o niej szydzisz i podziel się swoim opinią. Do zobaczenia!